Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 23 marca. Kiedy w ostatni weekend antypisowska połowa Polski czekała na wypunktowanie skłóconej Zjednoczonej Prawicy za odwołanie szumnie zapowiadanej prezentacji Nowego Ładu, za afery Daniela Obajtka czy za błędy związane z walką z rozpędzającą się pandemią, największa partia opozycyjna zajęła się wywiadem Tomka Kwaśniewskiego z liderem PO Borysem Budką, który ukazał się w Gazecie Świątecznej. W pierwszym kroku Budce oberwało się za krytykę ruchu Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego. W drugim za szczere wyznanie, że dziś lider największej opozycyjnej partii niewiele może. Wojtek Szacki dołączył do grona krytyków, a ja postanowiłem postawić się w roli obrońcy Budki, żeby sprowokować rozmowę o roli, jaką opozycja odgrywa i powinna odgrywać w tym dziwnym czasie. Zapraszam na nas. Wojtku, moim zdaniem Borys Budka nie powiedział w tym wywiadzie nic nowego. Zasadniczo powiedział to, co wiemy i powtarzamy, że opozycja niewiele może zrobić w Sejmie. Jest reaktywna, bo większość kart ma PiS. Czy w polityce szczerość jest twoim zdaniem grzechem?
Ja przeczytałem ten wywiad najpierw w sobotę, a potem jeszcze drugi raz na spokojnie w niedzielę. I rzeczywiście złapałem się parę razy za głowę i dołączyłem do grona całkiem licznego krytyków tego wywiadu. Napisałem krótki tekst dla polityki.pl, który, jak słyszę, był intensywnie czytany przez polityków Platformy. Kilku z nich zresztą mi tego tekstu gratulowało. Również parę osób współpracujących z Borysem Budką na co dzień mówiło, że przewodniczący powiedział o kilka czy też kilkanaście zdań za dużo. Nie wiem, czy to jest kwestia szczerości w polityce i nadmiaru, czy też deficytu. Natomiast mam dość wykrystalizowany pogląd, że lider partii nie powinien podzielać czy też powielać publicystycznych tez, nawet najsłuszniejszych. Powinien raczej odgrywać swoją rolę. Jego zadaniem jest stworzenie pewnej kreacji, pewnej narracji. Krótko mówiąc, powinien być jak wódz armii czy też trener drużyny piłkarskiej, który mówi, że może przeciwnik jest silniejszy, ale on ma plan, jak tego przeciwnika pokonać, a nie rozkładać ręce i narzekać, że tamtych jest więcej, są lepiej wytrenowani, a jeszcze sprzyja im przekupiony sędzia i publiczność jest przeciwko niemu.
No właśnie, bo tu przechodzimy tak naprawdę do pierwszego zarzutu, który został wystosowany wobec Borysa Budki, czyli to jest zarzut o brak sprawczości. Ty sugerujesz w swoim tekście i chyba nie tylko ty, że to jest grzech kardynalny u polityka, ale ja tak naprawdę po prostu odnoszę wrażenie, że panu przewodniczącemu się ulało. Tomek Kwaśniewski, który przeprowadzał ten wywiad, jest człowiekiem sympatycznym, ciepłym, jest takim dziennikarzem słuchającym, dalekim od stylu przykładowej Moniki Olejnik i dał po prostu Borysowi Budce mówić. A Budka zareagował na coś, co niekiedy drażni mnie u komentatorów politycznych, czyli taką frontalną krytykę wszystkiego. On podał przykład, z którym ja akurat się też zgadzam, wotum nieufności dla członków rządu. To jest trochę tak, że jak opozycja nie zgłosi tego wotum, to wszyscy się denerwują i uważają, że znowu opozycja zaspała, przecież ma narzędzia i nie sprowokowała tej debaty. Natomiast jak zgłosi to wotum nieufności, no to też niedobrze, bo wtedy mówimy o tym, że to nic nie da, że przecież i tak nie odwołują, że po co i tak dalej. Więc myślę, że to, co Budka chciał zrobić i to, co chciał przekazać czytelnikom Gazety Wyborczej, bo też myślę, że tu jest kwestia trochę tego medium, w którym ten wywiad się ukazał, to jest chciał po prostu opowiedzieć ludziom, którzy mają do niego sympatię, jak ciężko jest być liderem Platformy Obywatelskiej. No wyszło jak wyszło.
No właśnie nie wiem, czy to jest najlepszy moment i czy to jest w ogóle najlepsza osoba do opowiadania tego, jak ciężko jest liderowi opozycji. Z tym brakiem sprawczości to nie jest tak, że ja na przykład zarzucam brak sprawczości, bo ja sobie doskonale zdaję sprawę, że Platforma nie może odwołać premiera Mateusza Morawieckiego czy też któregokolwiek z ministrów. I arytmetyka sejmowa jest jaka jest. Prawdopodobnie jedyna okazja, żeby tę arytmetykę zaburzyć, stworzył bunt Jarosława Gowina wiosną poprzedniego roku, gdy toczyły się dość zaawansowane rozmowy w sprawie zmiany układu sił w Sejmie, ale ostatecznie prawdopodobnie głównie z powodu Jarosława Gowina i jego braku determinacji, a być może też braku odpowiedniej liczby posłów, te rozmowy nie wyszły poza właśnie gabinety polityków i nic się takiego nie wydarzyło. Więc ja wiem, że opozycja nie ma większości, nie może różnych rzeczy zrobić i nie o to mi chodzi w mojej krytyce Borysa Budki, lecz o to, że Borys Budka powinien być ostatnią osobą, która o tym mówi i jeszcze uskarża się na niezrozumienie przez własnych wyborców.
No to ja muszę wyjść z roli i się z sobą zgodzić. To znaczy, wydaje mi się, że tu nie chodzi o sprawczość, tylko o pozór sprawczości. I że no siłą rzeczy od tego jest ten lider, żeby wskazywać jakąś taką wizję i pomysł i tchnąć nadzieję w z jednej strony swoich działaczy partyjnych, a z drugiej strony w swoich wyborców. I to chyba tak zawsze było, aczkolwiek jakoś mi się to kojarzy z tym przełamywaniem imposybilizmu Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj rzeczywiście trochę w tym wywiadzie i to chyba parę osób podnosiło, czy naśmiewało się z Borysa Budki, że Borys Budka jest człowiekiem, który nic nie może, w odróżnieniu od Daniela Obajtka, który jak widzimy od paru tygodni wszystko może.
No i tutaj ja znowu muszę wyjść z mojej roli, się z tobą zgodzić. Świetnie idzie nam ten spór. Ja pamiętam liderów opozycji różnych, poczynając chyba tak najlepiej, pamiętam pewnie Donalda Tuska z lat 2005-2007 i potem Jarosława Kaczyńskiego z lat 2007-2015. I nie przypominam sobie, żeby oni udzielali podobnych wywiadów, chociaż również byli w kiepskiej sytuacji. No, Donald Tusk był świeżo po przegranych dwóch wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2005 roku. Wydawało się, że jego czas się skończył, zanim jeszcze na dobre się zaczął. Ale w ciągu dwóch lat, a szczególnie w końcówce tej przerwanej kadencji, Donald Tusk pokazał się właśnie jako skuteczny lider opozycji. On nie miał sprawczości tak na bieżąco w Sejmie, nie miał żadnej większości, ale nie udzielał takich płaczliwych wywiadów. I podobnie Jarosław Kaczyński, który przecież był skazywany już na porażkę. W księgarniach pojawiła się książka Koniec PiSu. Wszyscy już, prawdę mówiąc, albo się z tym pogodzili, albo się ucieszyli tym faktem, że Jarosław Kaczyński już nic nie zrobi, nic nie zdziała w polskiej polityce. A jednak mimo rozłamów w partii, mimo odejścia najpierw działaczy PJN-u, później działaczy Solidarnej Polski, udało mu się to wszystko pozbierać, posklejać, stworzył Zjednoczoną Prawicę i wygrał najpierw jedne wybory, a potem kilka następnych. I też nie przypominam sobie, żeby Jarosław Kaczyński udzielał na przykład w sieciach albo w innych prawicowych mediach wywiadów o tym, jak bardzo jest pokrzywdzony przez większość, jak dalece nic nie może. Złożył nawet przecież te dziwaczne wnioski o powołanie Piotra Glińskiego na premiera, które były z góry skazane na porażkę. Wszyscy się z tego śmiali, a koniec końców Piotr Gliński jest wicepremierem od paru lat. Więc Borys Budka być może powiedział prawdę, tylko że naprawdę nie jest jego rolą dołączanie do chóru komentatorów, publicystów i narzekanie, bo jego rola jest inna.
Zastanawiam się, czy Jarosław Kaczyński nie narzekał i trochę w podobnym tonie na przykład na nierównowagę na rynku medialnym w tamtych latach.
No też narzekał na sfałszowanie wyborów samorządowych.
To prawda. No dobrze, ale Wojtku, to ja teraz wrócę do Reduty Borysa i zmierzymy się z drugim zarzutem, który jest stawiany Budce i szerzej ogólnie Platformie, to jest brak nowych pomysłów. To znaczy, to jest tak, że wszyscy uważają, że Platforma powinna tu i teraz coś wymyślić, położyć na stole, zaproponować nowe 500+, co będzie nowym 500+, i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest taki moment, że warto zadać sobie pytanie, czy to jest czas na wielkie nowe pomysły. To znaczy, w polityce ważny, a może najważniejszy jest timing i Budka mówi, moim zdaniem słusznie, że ten czas na pomysły, programy, projekty ustaw nadejdzie, kiedy wybory będą na horyzoncie, a że teraz jest taki moment właśnie takiej mrówczej, żmudnej pracy, niedocenianej przez media, niedocenianej przez wyborców, ale właśnie takiej trochę budowania tej takiej masy krytycznej, walki opozycyjnej, może tak bym to nazwał. Co ty na to? Czy uważasz, że rzeczywiście tutaj największym problemem Platformy jest brak nowych pomysłów, brak przedstawienia nowego 500+ tej strony antypisowskiej?
No to nie obciąża akurat samego Budki, który nie był liderem Platformy przed wyborami ostatnimi, ale czy ty pamiętasz jakieś pomysły Platformy z kampanii 2019 roku, które by właśnie zapełniały szuflady tej partii po 4 latach w opozycji?
No głównie ten, żeby odsunąć PiS od władzy.
Tak, no ale ten pomysł akurat niekoniecznie był nośny dla wyborców niezdecydowanych, czy też wyborców, którym się PiS częściowo podoba, różnych takich symetrystów. No ale przede wszystkim Platforma nie przedstawiła żadnej wizji Polski poza bardzo ogólnikową w wyborach 2019 roku. Więc teraz, prawdę mówiąc, Borys Budka cierpi trochę za nie swoje grzechy, bo Platforma zmarnowała moim zdaniem tę pierwszą kadencję. Niewiele zrobiła na polu programowym. Nie ogłosiła chyba nawet programu. W każdym razie nic mi o tym nie wiadomo.
To był ten internet, powszechny internet dla młodych. To jakoś mi zapadło w pamięć.
Tak, miał być też akt odnowy demokracji, który proponował Grzegorz Schetyna i który nigdy się nie objawił w postaci projektów ustaw. No a teraz Borys Budka mierzy się z innym problemem, to znaczy z problemem, któremu na imię Polska 2050. Wyborów wprawdzie nie ma, ale jakaś konkurencja programowa, jakaś konkurencyjna oferta się pojawiła i Platforma powinna pokazywać swoje pomysły. Zaczęła nawet, to nie jest tak, że Platforma zasługuje teraz tylko na frontalną krytykę. Oni się jakoś ruszyli, uszczypnięci przez Szymona Hołownię. No tylko, że te pierwsze pomysły są dość jeszcze rachityczne z tej pierwszej konferencji w stylu konferencji TEDx. Zapamiętałem postulat odwoływania posłów w drodze referendów, który jest absurdalny i nieprzystający zupełnie do realiów prawnych w Polsce, a w dodatku jeszcze wymaga zmiany konstytucji. Drugi pomysł z nieco późniejszej konferencji to przywrócenie handlu w niedzielę, przynajmniej w jakiejś ograniczonej formie. To się jeszcze nie składa w żadną sensowną całość, która by świadczyła o tym, że Platforma ma diagnozę tego, czego Polacy by chcieli. To jest jakieś takie przyczynkarskie, wyrywkowe i no nie poniesie tej partii, myślę.
Ale odczepiając się od Budki, to chciałem pociągnąć ten temat tego timingu. Jesteśmy w połowie kadencji. No i zastanawiam się właśnie, co taka Platforma powinna teraz robić. No bo co robi Szymon Hołownia? Szymon Hołownia organizuje ciągle jakieś narady, buduje ten program, rozmawia z ludźmi, zastanawia się. To jest coś, co z jednej strony wiele osób obśmiewa i czego się wiele osób czepia, no ale z drugiej strony jest to dosyć naturalne, że właśnie Szymon Hołownia w ramach takiego comiesięcznego, mniej więcej plus minus, objazdu, czy teraz objazdu po platformach telekonferencyjnych, ale w rozmowach ze swoimi wyborcami i działaczami wykuwa jakąś wizję, jakiś pomysł, jakiś program. Z Platformą jest trochę inaczej, bo Platforma no już jest od dłuższego czasu na tej scenie. Ci politycy już tam są i mniej więcej wiemy, za czym są, jakie mają pomysły, skąd się wzięli. Więc zastanawiam się, co taka opozycja sprawna, idealna opozycja powinna w tym momencie robić. Czy to jest rzeczywiście czas na nowe pomysły i nowe wizje, czy raczej właśnie na coś, za co jest też Platforma krytykowana, czyli za punktowanie partii rządzącej.
No wśród tych różnych zdań, które wypowiedział Borys Budka w tym wywiadzie, jednym ze śmieszniejszych była ocena Szymona Hołowni, że Szymon Hołownia dużo rozmawia z ludźmi i że ludziom się to podoba i że być może Platforma też powinna tak robić. To mam wrażenie, że to jest kolejne zdanie, którego tam nie powinno być, nawet jeśli Borys Budka w skrytości serca tak myśli.
To tu warto szybko rozwiać te wątpliwości. Ten wywiad był autoryzowany, obaj rozmawialiśmy z Tomkiem Kwaśniewskim, który podkreśla i prosi, żeby zwalczać ten fake news, że ten wywiad nie był autoryzowany.
Tak jest. Natomiast co powinna robić opozycja? Ja mam wrażenie, że po pierwsze nie jestem doradcą opozycji, a po drugie Platforma całkiem nieźle, moim zdaniem, punktuje w tym momencie rządy PiS-u na kilku poziomach. Po pierwsze sprawa epidemii, w której Platforma za sprawą kilku zwłaszcza posłów i europosła Bartosza Arłukowicza, który jest w tym bardzo aktywny, działa na tym polu i moim zdaniem dość skutecznie szczypie rząd. To jest oczywiście Dariusz Joński i Michał Szczerba, dwaj posłowie, którzy się dobrze zasłużyli Platformie w tej kadencji. punktując najpierw ministra Szumowskiego, a teraz ministra Niedzielskiego i ministra Dworczyka. Moim zdaniem opozycja, a ściślej Platforma, całkiem dobrze rozegrała sprawę Daniela Obajtka. Tam zdaje się najbardziej aktywnym posłem jest Marek Sowa, krakowski poseł z doświadczeniem samorządowym, który jest szefem teraz zespołu śledczego parlamentarnego powołanego przez kilka klubów opozycyjnych. I jest to ciekawa forma. Nawet jeden z moich rozmówców z koalicji rządzącej powiedział, że nie spodziewał się takiej kreatywności po opozycji. Platforma skutecznie sięga po narzędzie interwencji poselskich, kontroli poselskich. Rzeczywiście ci posłowie jeżdżą po różnych instytucjach, zbierają różne dokumenty. Nie zawsze się to trzyma kupy, ale jednak pokazuje pewną aktywność. Jest też kilkoro posłów, którzy zwracają uwagę swoją aktywnością. Rzuca się w oczy między innymi posłanka Leszczyna i pewnie te przykłady można by jeszcze mnożyć.
No ale właśnie to dlaczego, jeżeli jest tak dobrze, to jest tak źle? To można by swoją drogą jakoś sprawdzić albo zbadać, ale wydaje mi się, że jednak takie ogólne poczucie, nie wiem, w społeczeństwie, a przynajmniej w szeroko pojętym komentariacie, jest takie, że ta Platforma mało robi, nieciekawie robi. W sensie ty wymieniasz te inicjatywy, a mam poczucie, że jednak jest takie ogólne wrażenie, że w sumie nie za wiele się dzieje i że to jest mało widoczne. O tym też swoją drogą mówi Budka w tym wywiadzie. On mówi, że te wszystkie rzeczy są robione, tylko że one są niedoceniane.
Tak, no ja uważam, że to jest właśnie grzech, czy też ograniczenie samego Borysa Budki, który nie umie być twarzą, a w każdym razie nic nie wskazuje na to, żeby umiał być twarzą takiej skutecznej opozycji, jeśli sam lider partii wychodzi, narzeka na to, utyskuje na tamto, no to on sam szkodzi swojej partii. Zresztą pokazują to też badania opinii publicznej. Borys Budka jest w tym momencie bodaj na 4. miejscu od końca w rankingu zaufania do polityków. Jeśli wziąć pod uwagę łącznie zaufanie i nieufność, to za nim jest tylko Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin. Z tego co pamiętam. No Jarosław Kaczyński się schował trochę twarzą obozu władzy. Jest trochę Andrzej Duda, trochę Mateusz Morawiecki. Więc Jarosław Kaczyński się schował za bardziej popularnymi politykami. A Borys Budka nie bardzo, chociaż ma jednego znacznie popularniejszego polityka w swoich szeregach.
No ale to o co chodzi z tą Platformą? W sensie, czy to jest tak, że ta partia po prostu ma tak złą rękę do liderów? No bo to jest kolejny lider, który zdaje się jednak ciągnąć tą partię w dół, a nie w górę, tak? To znaczy był Grzegorz Schetyna, teraz jest...
Była Ewa Kopacz jeszcze.
Była po drodze Ewa Kopacz, no to rzeczywiście może 3 osoby. Czy to jest tak, że to jest jakaś, nie wiem, no próżnia po Donaldzie Tusku, ale wydaje mi się, że to już naprawdę są dosyć stare czasy i tak daleko bym nie grzebał. Czy to jednak nie jest tak, że ci liderzy, niezależnie od tego, jacy by nie byli, to mają problem z partią, którą zarządzają? W sensie staram się ustalić, co jest większym problemem Platformy, jajko czy kura. Czy problemem jest lider, czy problemem jest partia? Co ciągnie kogo w dół?
No myślę, że sama Platforma się mocno już zużyła. Nie tylko po 8 latach rządów, ale także po tych 5 latach w opozycji, kiedy nie pokazała się jako potencjalna zmienniczka PiSu. Zmarnowała kilka okazji poprzedniej kadencji. Zresztą mam wrażenie, że Platformie teraz idzie gorzej w sondażach na przykład niż w poprzedniej kadencji. Mimo, że teraz taka pozytywistyczna praca posłów Platformy wygląda chyba lepiej niż w tych poprzednich latach. Myślę, że teraz paradoksalnie Platforma jest w lepszej formie jako formacja cała niż wówczas, ale tamte błędy się na niej mszczą. No i oczywiście pojawił się bardzo mocny konkurent w postaci świeższego i ciekawszego dla mediów, a pewnie też dla wielu wyborców Szymona Hołowni.
No szczególnie, że z Ryszardem Petru, bo warto o nim pewnie tutaj wspomnieć w tym momencie. To było tak, że on też miał taki moment jednak...
Wzlotu,
a potem bardzo szybki upadek i to pewnie jakoś tam scementowało to poparcie dla Platformy. Prawdopodobnie, jeżeli losy Ryszarda Petru by się inaczej potoczyły, to też ta Platforma byłaby w zupełnie innym miejscu, a po prostu w tamtym Sejmie i w tamtej kadencji zdaje się, że nie było alternatywy. To też jest kwestia całego tego naszego układu medialnego, że jednak media nieprzychylne PiS-owi no, wzbraniały się przed krytyką Platformy, uważając, że to jest jedyna możliwa alternatywa dla PiS-u. Bały się bardzo scenariusza węgierskiego, w którym opozycja się rozdrabnia, zaczyna się kłócić i tym samym przegrywa kolejne wybory z formacją prawicową i dlatego w pewnym sensie, pozwolę sobie na te słowa, holowały tę platformę. W tym momencie zdaje się, że to się skończyło i przez pojawienie się z jednej strony Hołowni, a z drugiej strony przez jakiś tam jednak wzrost Lewicy, o którym trochę już zapominamy, bo Lewica w pewnym momencie zaczęła dołować w sondażach, ale miała taki lepszy moment, no to ta scena polityczna się otworzyła, no i to pewnie boli tą platformę.
No Platforma przyzwyczaiła się w poprzedniej kadencji do tego, że cokolwiek się wydarzy, to i tak ona będzie na pierwszym miejscu wśród tych bytów opozycyjnych. Ten wzlot Petru był rzeczywiście bardzo krótkotrwały i zakończony bardzo bolesnym upadkiem. Dzisiaj Nowoczesna to jest przystawka Platformy z 9 bodaj posłami. W każdym razie jest to siła nie mająca szans na samodzielny start w wyborach i nie będąca żadną konkurencją dla Borysa Budki i jego formacji. I Platforma była w stanie w zeszłej kadencji zgrupować wokół siebie część innych partii. Wspólnie poszły do wyborów europejskich i zakończyło się to porażką. Później udało się zmontować blok wyborczy na wybory do Senatu i tam się udało pokonać PiS, a w każdym razie odebrać PiS-owi większość, bo PiS ma największy klub w Senacie, ale nie ma większości. A w tym momencie ja sam nie wiem, jaki jest cel strategiczny Platformy. Trochę to wygląda z boku tak, jakby czekali na upadek Hołowni i spodziewali się, że Polska 2050 nie przetrwa w obecnej formie do wyborów parlamentarnych i że wtedy w naturalny sposób Platforma znowu będzie na pierwszym miejscu wśród bytów opozycyjnych, a być może do tego czasu uda się tak osłabić PiS, czy też PiS się sam wykrwawi w wojnach wewnętrznych, że wtedy już ta władza sama przyjdzie.
Ja myślę, że Platforma ma jeszcze jeden problem. Powiem brzydko, jest mało ruchawa. To znaczy Platforma jest bardzo ograniczona przez szeroki zakres z jednej strony polityków, którzy mają bardzo różne poglądy na różne sprawy i to jest jakby trochę pozostałość tej wielkiej Platformy z początku lat 10., czyli do tej porażki, w której ta Platforma przyjmowała wszystkich od lewa do prawa, od powiedzmy Napieralskiego czy Arłukowicza po teraz w ostatnich czasach Poncyliusza i Kowala. To są różne porządki czasowe, ale myślę, że to obrazuje trochę ten rozstrzał Czerasia i Sonika powiedzmy. A z drugiej strony jest tam też dosyć duża różnica pokoleniowa, która się ujawniła, w sensie jest napięcie, o którym też Budka jakoś tam mówi i wspomina, które wydaje mi się jest ciekawe. I wydaje mi się, że Platforma jest w takim momencie, że to jest istotny moment dla Platformy, w której ona musi się jednak zmniejszyć, żeby się powiększyć. To znaczy oni muszą, i ja nie wiem, czy Budka starał się, czy nie starał się, czy zamierzał, czy nie zamierzał, ale tak jak ja czytam ten wywiad, to Budka mówi, jeżeli wam się nie podoba, to idźcie już sobie i przestańcie przeszkadzać. Z drugiej strony nie może tego powiedzieć, bo w momencie, kiedy zacznie tracić posłów i działaczy, no to będzie takie poczucie ludzi wskakujących do szalup ratunkowych i Titanika, który tonie, ale jest jakaś taka potrzeba, wydaje mi się, w Platformie, żeby się odchudzić w taki sposób, żeby znaleźć jakąś taką większą dynamikę i żeby móc w bardziej zdecydowany sposób pójść w jakimś kierunku, co na przykład wydaje mi się dostrzega Radosław Sikorski, który jakoś tak wyostrza swoje poglądy i staje się jakiś taki bardziej wyrazisty. To był też ten ruch z decyzjami na temat kwestii aborcyjnych. To był taki moment, kiedy ta Platforma w końcu po wielu miesiącach, a może latach zastanawiania się, co tak naprawdę myśli o tej sprawie, jednak się opowiedziała w jakimś kierunku. Więc tak jak ty mówisz, że zastanawiasz się, w jakim momencie jest ta Platforma, wydaje mi się, że to jest w takim momencie właśnie, kiedy musi się dookreślić, a to jest strasznie trudne, bo
oni się nie chcą dookreślać.
Bo nie chcą się dookreślać.
Nie mają sprawy w dookreślaniu się.
Ale bo tam jest właśnie ten rozstrzał ideologiczny, ale też właśnie pokoleniowy.
Tak, bo o ile Tusk u szczytu swojej potęgi mógł o sobie powiedzieć, że jest konserwatystą, liberałem i socjaldemokratą, sięgając po powiedzenie Leszka Kołakowskiego, o tyle teraz wydaje się, że na pewno jeszcze Grzegorz Schetyna, ale prawdopodobnie również Borys Budka chciałby dalej być tym właśnie trójtwarzowym bytem, ale już nie ma takiej mocy. To znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście Platforma powinna w kilku sprawach zająć wyraźne, zdecydowane stanowisko i tutaj myślę, że ta liberalizacja prawa aborcyjnego to był bardzo dobry ruch Platformy i to nie wiem, na ile był pomysł Borysa Budki, a na ile Rafała Trzaskowskiego, bo słyszałem różne wersje. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie droga, którą powinna pójść Platforma. Określić się jako partia na przykład nowoczesnego centrum, po czym zdefiniować, co rozumie przez pojęcie nowoczesnego centrum, żeby uniknąć sklejenia z lewicą, ale żeby powiedzieć, teraz my jesteśmy centrum, a centrum wygląda tak. czy też centrum wygląda tak, a my jesteśmy właśnie partią centrum. Zdefiniować siebie i od tego zacząć. Natomiast rozmawiam z politykami Platformy, rozmawiam z politykami, którzy są w orbicie Platformy, czyli koalicjantami, i oni twierdzą, że Platforma obawia się jakiegokolwiek ruchu, który mógłby ją kosztować ten czy inny segment wyborców, ponieważ liczy na to, że tak czy inaczej dowiozą te 25% do wyborów. Krótko mówiąc, oni uważają, ci moi rozmówcy, i to z różnych parafii platformerskich i z Koalicji Obywatelskiej całej, że Platforma nie jest w stanie mentalnie zawalczyć o coś więcej niż 25%, co wiązałoby się z ryzykiem spadnięcia poniżej 20%.
Ja zgaduję i zakładam, że oni też trochę liczą na to, że sytuacja zmusi opozycję do pójścia razem do wyborów i że to jest największa szansa na przeżycie dla Platformy, że będąc największym, chociaż ciekawe, czy nadal będzie największym bytem opozycyjnym, ale nawet nie tylko patrząc na sondaże, ale też po prostu na stan posiadania, powiedzmy, w Sejmie czy w samorządach, to Platforma będzie rozdawała karty i w ten sposób może się przetoczyć do następnych wyborów czy do władzy i trochę zagospodarować energię, którą wniosą te inne formacje. Wydaje mi się, że to jest dosyć ryzykowna strategia. No to trochę się kłóci z tym, co ty mówisz, że oni czekają, aż Hołownia upadnie. Moim zdaniem czekają, aż Hołownia upadnie, a jeżeli upadnie, to że uda się go tak zassać.
Tak, no ale mi chodziło nawet nie o to, że on upadnie, tak upadnie, że go w ogóle nie będzie, tylko że z tych 20%, czy w niektórych sondażach ma 20 parę procent i wyprzedza Platformę, że spadnie do tych 10, 12 albo 8. I że wtedy zupełnie inaczej się będzie z nim rozmawiało.
No jeszcze jest jeden wątek, który ty wskazałeś chyba w tym swoim tekście o tym, jak Borys Budka wymienia swoje wady. I to rzeczywiście jest dosyć śmieszne, że jedną z tych wad jest brak decyzyjności. No podejrzewam, że to też nie może pomagać w definiowaniu siebie jako nowoczesnego centrum, czy tak naprawdę
lidera czegokolwiek.
Czy lidera czegokolwiek, bo jednak każdy oczekuje od lidera, żeby decyzję podejmował.
No być może to jest zwiastun jakichś nowych czasów i być może w przyszłości rzeczywiście będą niedecyzyjni liderzy osiągali wielkie sukcesy w polityce, ale do tej pory tak nigdy nie było i jednak ci wodzowie kiedyś, a teraz liderzy partyjni, powinni się moim zdaniem wykazywać pewną decyzyjnością, władczością, zdecydowaniem, ale może przemawia przeze mnie jakieś dziaderstwo.
No dobrze, Wojtek, to jeszcze chciałem zapytać ciebie o trzeci wątek, który bardzo mocno wybrzmiał z tego wywiadu, czyli to podkopywanie pozycji Rafała Trzaskowskiego. Jak ty w ogóle to odbierasz, jak to oceniasz? I czy to nie jest tak, że tutaj Borys Budka musiał jakoś się odnieść do tej postaci Rafała Trzaskowskiego, który cały czas, mam wrażenie, w tym imaginarium platformerskim jest tym kampanijnym Rafałem, który tak świetnie sobie poradził. I teraz tak jak wszyscy kiedyś tęsknili do Donalda Tuska, to teraz tęsknią do tego kampanijnego Rafała, więc Budka trochę musiał tą szpilę wbić, żeby pokazać siebie jako ten lider i ta osoba, która nie znosi rywali.
Moim zdaniem to nie była nawet szpila, tylko jakaś taka piramidalna niezręczność ze strony Borysa Budki, bo on nawet wprost nie oskarżył Rafała Trzaskowskiego, tylko powiedział, rzuciliśmy hasło, chodzi o wspólną Polskę, czyli ruch, który założył, czy też obiecał założyć Rafał Trzaskowski miesiąc po przegranej w wyborach prezydenckich. No i Borys Budka mówi szczerze, jak to on, że no nie da się utrzymać aktywności 10 milionów Polaków i że kalendarz wyborczy jest jaki jest. No i dał do zrozumienia, że tego ruchu nie ma, co zresztą chyba jest prawdą, bo nie widzę specjalnie przejawów aktywności tego stowarzyszenia czy też ruchu, ale znowu wydaje mi się, że to nie przewodniczący partii powinien się ustawiać w pierwszym szeregu krytyków i malkontentów.
A to nas moim zdaniem prowadzi do innego wątku, który ja chętnie pociągnę w jakichś następnych rozmowach i tutaj za dużo czasu mu nie poświęcę, szczególnie, że mamy go moim zdaniem za słabo zbadanego, ale ja myślę, że w ogóle może być trochę inaczej i że ten ruch wspólnej Polski kłóci się z innym ruchem, który powstaje trochę niepostrzeżenie, to znaczy z szukaniem podmiotowości politycznej prezydentów miast i samorządowców. Widzieliśmy niedawno na Dolnym Śląsku Jacka Sutryka, który powoływał jakieś, chyba nie możemy nazwać tego partią, ale jakieś takie zjednoczenie samorządowców.
Partię regionalną.
Partię regionalną, zjednoczenie samorządowców. Ty dzisiaj coś mówiłeś o Jacku Jaśkowiaku, który też zaczyna kombinować z tą Unią Metropolii Polskich, która też jakoś się aktywizuje. Dzisiaj jest wywiad w Dzienniku Gazecie Prawnej z Piotrem Krystkiem. Wydaje mi się, że to też może być wynik tego, że prawdopodobnie, zakładając, że wybory będą w 2023, będą one szły razem z wyborami, w sensie wybory parlamentarne razem z wyborami samorządowymi i że może jest tak, że ten cały ruch wspólnej Polski trochę wskoczył między dwa byty, to znaczy z jednej strony między politykę partyjną jako taką, a z drugiej strony między tą politykę samorządową, z której może się coś zrodzi, a może się nie zrodzi. Na razie to się nigdy nie udało w Polsce, to też trzeba podkreślić, ale coś się tam dzieje, więc możliwe, że w ogóle problem z tym ruchem wspólnej Polski jest taki, że trzeba go zamieść, żeby Rafał Trzaskowski z błogosławieństwem Borysa Budki albo bez, mógł zacząć zerkać w stronę swoich kolegów innych prezydentów miast i nie być jakby jakimś takim oddzielnym bytem politycznym w ramach swojego ruchu społecznego.
No skądinąd wiadomo, że Rafał Trzaskowski ma bardzo dobre relacje z przynajmniej częścią samorządowców i to nie tylko wywodzących się z samej Platformy, ale również takich trochę obok Platformy, ale prawdopodobnie w znacznej mierze podzielających jej poglądy i niechęć do PiSu. No i Rafał Trzaskowski jest w sposób naturalny liderem tego środowiska. Jako prezydent największego miasta, najbardziej rozpoznawalny, najpopularniejszy. I ja nie wykluczam, że wokół tego coś się będzie działo, z tym, że tutaj jeszcze wchodzą w grę różne inne wątki, to znaczy na przykład Jacek Sutryk i Jacek Jaśkowiak, którzy budują te swoje lokalne stowarzyszenia, są zaprzyjaźnieni z Grzegorzem Schetyną. I z tego co wiem, to schetynowcy widzą w tym ruchu samorządowym szansę również na odbudowanie po pierwsze swojej pozycji, swoich wpływów, ale również na przyciągnięcie części wyborców spoza Platformy. To byłyby jakieś ruchy, no mamy tego przedsmak w Sejmiku Dolnośląskim, gdzie wali się powoli koalicja PiSu z bezpartyjnymi samorządowcami, którzy się podzielili tam. W tym sejmiku zresztą jest bardzo ciekawie, bo zdaje się, że przeciwników PiSu jest już więcej niż zwolenników, ale nie wystarcza to do odwołania marszałka, bo brakuje im zdaje się 3 radnych, więc mogą przejąć cały sejmik, czyli przewodniczącego sejmiku, komisje sejmikowe i tak dalej, ale nie mogą zmienić marszałka województwa. No i to byłaby taka uwertura do tego, co miałoby się wydarzyć w całym kraju, czyli przejęcia części wyborców, którzy głosowali do tej pory na PiS bez większej miłości do tej partii, ale tak trochę z rozsądku, a trochę z braku laku. I ci samorządowcy, którzy są formalnie niezależni, mieliby być forpocztą tych zmian. Mieliby pozwolić wyborcom głosować na opozycję bez głosowania na szyldy zgrane partyjne.
Szczególnie, że to może dać jakiś taki też impuls programowy, to znaczy często i dużo mówi się o tym napięciu takim centralizacyjno-decentralizacyjnym pomiędzy PiS-em a opozycją, natomiast ta opozycja niespecjalnie potrafiła dotychczas sprzedać tą decentralizację, a pewnie takim wehikułem do sprzedania tej decentralizacji, czyli ogólnie wzmocnieniu samorządowości, mogłoby być właśnie pójście jakoś ramię w ramię z tymi czynnikami samorządowymi w wyborach i to by mogło jakby stać się jakimś takim leitmotivem tej kampanii. Pewnie to nie jest coś, co wygra wybory, bo jednak to nie jest coś, co pewnie jest najistotniejsze dla Polaków, ale może być czymś, co wesprze jakoś taką opowieść o nowej, innej Polsce. Wojtku, to na koniec jeszcze pytanie do ciebie, bo zastanawiam się, co twoim zdaniem czeka Borysa Budkę i czy to jest ten lider, który będzie przewodził Platformie, a może nawet opozycji w nadchodzących wyborach parlamentarnych. No zakładam, że szczególnie na użytek tej rozmowy mówimy o wyborach w 2023.
Tak, bo termin tych wyborów to jest sprawa ruchoma i o tym już parę razy rozmawialiśmy, ale powiedzmy, że są w 2023. No cóż, kadencja Borysa Budki zaczęła się raptem rok i parę miesięcy temu. Jest to kadencja teoretycznie 4-letnia. Czyli znowu teoretycznie nic nie powinno mu się przytrafić przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2023 roku. Skądinąd wiem jednak, że duża część Platformy przywitałaby z radością Rafała Trzaskowskiego, gdyby ten zechciał schylić się po władzę, to Platforma myślę by mu na to pozwoliła. Natomiast nie wiem, czy prezydent Warszawy będzie miał w sobie tyle determinacji i tyle chęci, by Borysa Budkę obalać. Nie widzę nikogo innego w tym momencie na horyzoncie, kto by miał wystarczająco mocną pozycję i wystarczająco mocne karty w ręku, żeby to zrobić. Borys Budka wciąż, myślę, ma jeszcze jakieś szanse niewielkie, żeby dorosnąć do tej roli i do tego kapelusza, który założył rok i 3 miesiące temu. nie są to szanse duże. Ten wywiad, moim zdaniem, od którego zaczęliśmy, te nadzieje w ogóle przekreśla albo redukuje je do minimum. Więc niewykluczone, że będzie takie trwanie Platformy, że Rafał Trzaskowski nie będzie chciał wyjść z roli prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego Platformy. Nie będzie chciał wbić noża w plecy swojemu przewodniczącemu. A ten przewodniczący, no jaki jest, każdy widzi, jest to bardzo sympatyczny człowiek, bardzo pracowity poseł w poprzedniej kadencji, zasłużony w obronie praworządności. No ale na lidera partii, zdaje się nie nadaje.
No to jeszcze moje ostatnie pytanie. Czy myślisz, że ten wywiad zmieni Borysa Budkę?
No o tym przywództwie Borysa Budki wiele mówi również jakość jego otoczenia, które tutaj moim zdaniem też pokpiło sprawę z tym wywiadem. I ja jestem bardzo sceptyczny co do możliwości jakiegoś przełomu w psychice i w nastawieniu Borysa Budki. No ale zobaczymy. No nie można nikomu odbierać szansy na przemianę wewnętrzną.
To nie odbieramy. Dziękuję bardzo, Wojtku.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.